Misyjny Atlas Świata.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym Misyjnym Atlasie Świata. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Jelonek, poznaniak, programista, pielgrzym, mąż, który w roku 2017 między kwietniem a sierpniem przebył wiele, wiele kilometrów, żeby dotrzeć do Ziemi Świętej w intencji pokoju. Bardzo Cię witam.
Również, witam serdecznie.
Jacku, wielu z nas, Polaków, mamy to chyba we krwi i w duszy, że pielgrzymujemy, czy to do Częstochowy, czy do sanktuariów w Polsce. Ania, pielgrzymowałaś?
Oczywiście.
No ja też. Ale odbyłeś dość nietypową pielgrzymkę do Jerozolimy. Skąd ten pomysł i skąd takie pragnienia?
Tak, to była moja trzecia taka dłuższa pielgrzymka, bo pierwsza to było z Lourdes do Santiago de Compostela. Taka typowa trasa szlakiem świętego Jakuba. Potem z kolei takie natchnienie, aby wyruszyć z Częstochowy do Rzymu. I to była właśnie pielgrzymka związana z kanonizacją świętego Jana Pawła II. A teraz właśnie w ubiegłym roku trzecia ta taka główna, daleka to właśnie z Otynia, sanktuarium królowej pokoju w Otyniu do właśnie Jerozolimy w intencji pokoju. No tutaj szereg czynników, znaków się pojawiło, które sprawiły, że podjąłem tą pielgrzymkę.
Mhm. Te dwie pierwsze pielgrzymki już brzmią tak szalenie, a ta trzecia? Skąd miałeś taką pewność, że powinieneś wyruszyć w tak długą podróż?
Okej. Okay. Mhm. Dobrze. Idąc do Santiago, już pojawił się taki znak, taki drogowskaz, który pokazywał odległości do Rzymu i do Jerozolimy i oczywiście do Santiago. I wtedy w swoim pamiętniku pielgrzyma zanotowałem, że być może w przyszłym roku albo za dwa lata wyruszę właśnie do Rzymu, a potem może kiedyś do Jerozolimy. I to faktycznie ten Rzym się pojawił i został zrealizowany. A potem z kolei w 2016 roku pojawiło się szereg takich innych sytuacji i zdarzeń, które jak gdyby dało mi takie przeświadczenie, że to nie do końca jest mój pomysł, tylko właśnie jakieś takie zaproszenie Pana Boga do odbycia tej pielgrzymki. To było między innymi z takich dziwnych, to dostałem maila z serwisu booking.com, w którym w tytule było "Ruszaj na spotkanie przy przygodzie do miasta Jerozolima". Potem pojawiły się różne takie wzruszenia, na przykład słuchając psalmu 122, gdzie są słowa o stopach, które stają w bramach Jeruzalem, a potem też czytaliśmy z żoną taką książeczkę, o tytule Formacja uczniów, i tam też na takie moje wątpliwości Marty co do bezpieczeństwa mojego ewentualnego tego pielgrzymowania były wyraźne słowa, że nie, że to, jeśli to jest natchnienie Boże, to nic się nie stanie i faktycznie trzeba ruszyć.
A jak zareagowała na to twoja rodzina, twoja żona?
No, na początku to na pewno było trudne. Wiele osób mnie raczej zniechęcało. Właśnie ze względu na tą odległość, potencjalne niebezpieczeństwa po drodze i zdrowotne jakieś i być może właśnie takie przygody właśnie z ludźmi czy zwierzętami nawet. No bo ta trasa wiodła przez szereg krajów, w których nigdy wcześniej nie byłem, jak Albania, Grecja, Turcja, Cypr i no może taka ciekawostka, tą całą trasę miałem jako wyznaczoną przez algorytm Google'a, czyli zaznaczyłem punkt startowy, końcowy i oczywiście wybrałem opcję nie samochodu, tylko pieszą. I wtedy ta ścieżka, ta droga została automatycznie wyznaczona, no i ona wiodła też niekiedy przez takie obszary zupełnie puste, gdzie przez cały dzień na przykład szedłem i nie było żadnej osady, praktycznie wioski, także no to były takie trudniejsze odcinki. No i dlatego też Marta czy najbliższa rodzina, no
raczej, mieli obawy.
Tak, mieli obawy.
A skąd pomysł i takie natchnienie na to, żeby iść właśnie w intencji pokoju, w tej konkretnej jednej intencji?
No właśnie, tak jak powiedziałeś, to jest pewne takie natchnienie, taka myśl, która mi towarzyszyła zresztą już od kilku lat. Chyba 7 lat temu wykupiłem nawet taką domenę internetową allforpeace.org. net i info i Będąc informatykiem, przygotowałem taką stronę, która umożliwia modlitwę o pokój dla chrześcijan, Żydów czy muzułmanów. I właśnie przed wyruszeniem w trasę zakończyłem implementację tej strony, właśnie allforpeace.net. Tam na mapie świata można zobaczyć miejsca, gdzie inne osoby, korzystając z tej strony, modliły się o pokój do tej pory. Także...
I z jakich krajów ludzie modlili się, jakbyś tak mógł?
No, w tej chwili, jak się na tą stronę wejdzie, kliknie się na ten przycisk modlitwa o pokój, pomodli się, on się zapala taka wirtualna świeczka, to potem po zakończeniu modlitwy pojawia się mapa i w tej chwili no, są i w Stanach Zjednoczonych takie punkciki, w Kanadzie, w Afryce nawet, no, w Europie to w większości chyba krajów, ale też w Azji, w Australii. No także powoli się mapa świata wypełnia tymi światełkami modlitwy o pokój.
Wyprawa była bardzo dobrze przygotowana właśnie pod względem informatycznym i tej twojej aplikacji, ale też widziałyśmy, że było błogosławieństwo arcybiskupa i jego zgoda.
Tak, bo podobnie jak wcześniej idąc, czy to do Santiago, czy do Rzymu, miałem przygotowane takie paszporty pielgrzyma, gdzie prosiłem o podpisy osób, które mi gościły, tak żeby mieć jakieś takie
potwierdzenie
tej mojej trasy, a też na okładce w czterech bodajże językach miałem taką informację, że jestem katolikiem, że idę właśnie w intencji pokoju do Jerozolimy i pod spodem było miejsce i podpis właśnie arcybiskupa Gądeckiego.
Wiemy, że prowadziłeś też bloga.
Na przykład idąc do Santiago, to pisałem tylko raz w tygodniu taki zbiorczy podsumowanie całego tygodnia i wysyłałem po prostu w postaci maila do najbliższych, do rodziny, przyjaciół. Natomiast tutaj bardzo wiele osób mnie zachęcało, że jednak no, już kilka lat minęło, ten Facebook stał się na tyle popularny, że zamiast pisać, zresztą przy tak intensywnej pielgrzymce jak do Jerozolimy, takie pisanie zbiorcze raz na tydzień byłoby bardzo trudne, bo jednak dużo rzeczy by umykało, jednak ta droga była dużo intensywniejsza niż ten do Santiago, stąd takie codzienne wpisy i były wręcz konieczne, a też sprawiły, że osoby, no właśnie,
tak jak my.
Tak jak wy, jak właśnie moja rodzina. Niektóre osoby nawet specjalnie założyły sobie konto na Facebooku, żeby móc śledzić. Także tak, to było bardzo sympatyczne, bo z jednej strony oczywiście wymagało jakiegoś tam wysiłku, żeby to codziennie napisać,
rzucić
zdjęcie, ale z drugiej strony pojawiały się szereg takich sympatycznych komentarzy, różnych takich właśnie takiej informacji zwrotnej od osób, które czytają i to też dodawało mi sił, dodawało mi takiej energii.
Spotykałeś ludzi różnych religii.
Właśnie to jest niesamowite, że niezależnie czy to byli chrześcijanie, czy muzułmanie, a potem Żydzi, praktycznie w 99% byłem bardzo, bardzo tak życzliwie przyjmowany. Ta moja idea i to, ta pielgrzymka była bardzo dobrze przyjmowana przez ludzi i nawet wiele razy widziałem, że mówiąc, że idę w intencji pokoju, to wywołało u tych osób czasami takie wzruszenie nawet, więc myślę, że dla wielu ludzi jest to ważne, żeby żyć w świecie pełnym pokoju, miłości.
Nocowałeś w namiocie pod gołym niebem, czy raczej były to noclegi u osób właśnie prywatnych, czy w parafiach?
To było tak bardzo różnie. Na początku to głównie faktycznie na plebaniach, u księży, w klasztorach, a potem im dalej na południe Europy, to tym częściej właśnie pod gołym niebem. No, czasami, gdy pogoda była już bardzo taka niesprzyjająca, no to albo byłem bardzo zmęczony, to wybierałem jakiś hotel czy hostel. Ale myślę, że tak 1/3 noclegów była właśnie w klasztorach czy na plebaniach, 1/3 w jakichś hostelach, a pozostałe 1/3 to właśnie w domach prywatnych i pod gołym niebem.
I ile kilometrów dziennie?
Tak średnio to troszkę powyżej 30. Ale też miałem kilka dni, całą pielgrzymkę do Jerozolimy podzieliłem na takie 3 etapy. Pierwszy etap do Medjugorje, tam miałem 3 dni
postoju,
takiego odpoczynku. Potem kolejny etap do Aten, tam również miałem 3 dni odpoczynku, no i ostatni etap to już do samej Jerozolimy. Najdłuższy odcinek, z tego co pamiętam, to 55 km, także to były takie najtrudniejsze, zwłaszcza, że idąc przez Grecję, dowiedziałem się, że akurat w tym czasie panują upały dziesięciolecia w Grecji, także najwyższe temperatury, także ludzie byli zwalniani z pracy, pracowali tylko kilka godzin dziennie, a nie powiedzmy 8, pełen etap.
Zakaz wychodzenia z domu.
I tak, i takie informacje w mediach, żeby raczej nie wychodzić z domu.
Gdy tak szedłeś, który etap był dla ciebie taki najtrudniejszy duchowo?
Niespodzianki to praktycznie codziennie, a no, trudna była Turcja z tego względu, że przez bodajże 3 tygodnie szedłem przez kraj, gdzie praktycznie tam chyba jest poniżej 1% chrześcijan i także nie mogłem uczestniczyć na przykład w Eucharystiach, a w niedzielę czy w ogóle czy w innych dniach. No ale z kolei w krajach od Polski na południe, tutaj w Europie jeszcze, to w zasadzie we wszystkich krajach była taka możliwość. Pomimo na przykład, że w Albanii też ponad połowa ludzi jest wyznania są muzułmanami, to jednak tam udawało mi się znajdować parafie katolickie i co mnie zdziwiło, że bardzo często w tych parafiach są polscy kapłani. Czy to było właśnie w Albanii, czy wcześniej właśnie w Austrii na przykład. Taka niespodzianka.
A jakie chwile były najpiękniejsze? Co tak jakby najbardziej wspominasz?
Widoki? Na przykład, ja nigdy wcześniej tak przez Bośnię i Hercegowinę nie miałem okazji jakoś tak dłużej zwiedzać i ta droga, którą wyznaczył Google przez ten kraj, była wyjątkowo taka piękna, jeśli chodzi o widoki, o przyrodę. Z kolei południe Albanii było dosyć dzikie, tam właśnie było bardzo mało po drodze miejscowości i teren górzysty generalnie. No też właśnie bardzo ciepło. No Grecja głównie kojarzy mi się z upałami. Turcja podobnie, ale taki wspólny mianownik to ogromna życzliwość ludzi, których spotykałem w każdym z tych krajów.
Dzisiaj z nami jest Jacek Jelonek, pielgrzym w intencji pokoju, między innymi do Jerozolimy. Wracamy do naszych opowieści o tej długiej, długiej trasie. Powiedz nam, Jacku, jak radziłeś sobie językowo? Czy z każdą osobą, którą spotkałeś, albo gdzie miałeś nocleg i szło się dogadać, czy czasami było to takie na migi?
Czasami było trudniej, tak. Na przykład w Albanii, w jednej z pierwszych miejscowości, gdzie nocowałem, to był taki klasztor franciszkanek i tam siostry mówiły tylko i wyłącznie po albańsku i po włosku. Ja włoskiego zupełnie nie znam, no ale mimo wszystko udawało się porozumieć. Podobnie raz na Węgrzech nocowałem u takiej starszej pani, która znałam dosłownie kilka słów w języku niemieckim i poznałem tylko węgierski. Także też było dosyć to trudne, ale również udawało się na tyle porozumieć, że udało nawet się zamówić mi właśnie z pomocą tej pani pizzę na kolację. W Turcji z kolei w jednej z miejscowości pamiętam właśnie jedna osoba bardzo, bardzo słabo mówiła po angielsku, ale posługiwaliśmy się wtedy takim tłumaczem Google'a. Także ta osoba mówiła po turecku, to było tłumaczone na angielski i odwrotnie. Także
to jest niesamowite, jak tak słuchać o takich relacjach i spotkaniach. Jacku, powróciłeś tutaj do Polski, mówisz świadectwa, jak odbierają cię ludzie?
Już od kilkunastu tygodni mam okazję dzielić się doświadczeniem drogi właśnie w jakichś wspólnotach tutaj w ramach Poznania, czy w szkołach też w ramach rekolekcji. Także duże zainteresowanie budzą te moje opowieści. Ta moja opowieść też pokazuje zdjęcia, bo tych udało mi się po drodze zrobić około 3000. Oczywiście wybrałem do prezentacji tylko te najciekawsze. W każdym razie, to jest ciekawe, że miałem spotkania i z takimi dziećmi z pierwszych klas szkoły podstawowej i ta moja opowieść budziła różne bardzo sympatyczne reakcje u tych maluchów, a też oczywiście miałem też spotkania gdzieś w parafiach i również osoby starsze też były zainteresowane. I wiem, nawet mam takie informacje od niektórych osób po takim spotkaniu, że na tyle ta moja opowieść te osoby zainspirowała, że podjęły decyzję, że też wyruszą, może nie do Jerozolimy, ale właśnie na przykład do Santiago de Compostela.
Wiemy również, że z tych twoich zapisków z bloga codziennego powstała książka.
Tak. Wiele osób po powrocie namawiało mnie do tego, abym to, co napisałem na blogu, przelał na papier. Po takiej chwili zastanowienia się i konsultacji właśnie z żoną, która też ma pewne doświadczenie w pisaniu, doszliśmy do wniosku, że może faktycznie nie będzie to zbyt dużym wysiłkiem, aby to zrobić. Także ten blog po prostu tylko nieco wygładziliśmy. Poprosiliśmy też znajomego korektora, który zajmuje się zawodowo korektą tekstów do książek. Także całkiem wydaje mi się, że udało nam się to dzieło zakończyć sukcesem, bo książka się pojawiła przed świętami Bożego Narodzenia i z nakładu takiego wyjściowego 1000 książek zostało z 300 w tej chwili, więc...
I gdzie możemy nabyć tę książkę?
W tej chwili, z tego co wiem, są te książki do nabycia jeszcze w księgarni Świętego Wojciecha, albo też można zamawiać je w księgarni internetowej na stronie właśnie allforpeace.org, gdzie for jest czwórką, czyli all4peace.org.
A wracając jeszcze do Jerozolimy, czy doszedłeś tam na czas?
Tak, to było też ciekawe, że ta zaplanowana droga na dokładnie 103 dni udało się ją w tych 103 dniach zamknąć, także to też, a wcale to tak nie musiało być. Nawet pamiętam, w Turcji była taka jedna sytuacja, że gdybym tylko wstał pół godziny czy godzinę później niż wstałem, bym nie zdążył na prom i cała dalsza trasa, czyli Cypr i Ziemia Święta, by się przesunęła o dobrych 4 czy 5 dni. Także no dużo też miałem szczęścia, no i też opatrzność Boża czuła, żeby to wszystko się tak poukładało. Zwłaszcza, że moja żona już miała wykupiony bilet na samolot i 3 dni po moim dotarciu do Jerozolimy był planowany jej przylot. Także nie mogłem się spóźnić więcej niż 3 dni.
I spędziliście pewnie tam parę dni na pielgrzymowaniu
tak, dwa tygodnie w Ziemi Świętej spędziliśmy na takich wakacjach, pielgrzymowaniu właśnie we własnym zakresie.
Pielgrzymowałeś w sumie do miasta, które paradoksalnie bardzo potrzebuje pokoju, bo mówimy o Jerozolimie jako miasto pokoju, a dobrze wiemy, ile tam jest zranień.
Jak tak porównujesz, jako już doświadczony pielgrzym, te swoje 3 trasy, 3 pielgrzymki, właśnie do Jerozolimy była taka dla ciebie najtrudniejsza, czy ta pierwsza?
No na pewno tak fizycznie to ta ostatnia, no bo to były 3,5 miesiąca. Więc i czasowo, i odległość, tak, 3200 kilometrów. Brak takich typowych dla pielgrzymów miejsc noclegowych, jak albergi w Hiszpanii. Więc na pewno ta była taka najbardziej wymagająca. Chociaż z kolei ta pierwsza była też czymś dla mnie zupełnie nowym i też to było takie pewne wyzwanie, no bo wcześniej właśnie nigdy nie miałem okazji iść więcej niż te 10 dni, jak tutaj do Częstochowy na przykład. Także, no, ale muszę powiedzieć, że w każdej z nich takim wspólnym elementem było to, że doświadczałem właśnie takiej niezwykłej życzliwości ludzi i opatrzności Bożej. No, spotykałem w danym momencie osoby, które właśnie, no, tak jakbym miał spotkać dokładnie w tym momencie, kiedy potrzebowałem jakiejś tam, powiedzmy, pomocy, czy, no, to było takich szereg sytuacji, ja to tak nazywałem timingiem z Panem Bogiem. W odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu pojawiały się osoby, czy wydarzały się sytuacje, które jak gdyby, no, były takim wielkim wsparciem czy pomocą. Mm-hmm.
Każdy z nas jakoś szuka tej drogi do Pana Boga i szuka też sposobu modlitwy. Myślisz, że pielgrzymowanie trzeba kochać i trzeba czuć takie chodzenie? Czy polecasz każdemu takie pójście do Jerozolimy?
Ja myślę, że każdy, kto spróbuje właśnie wyruszyć w nieznane, doświadczy tego. Jestem prawie przekonany. No, chociażby taka ciekawa sytuacja. 8 lat temu do Jerozolimy szedł też Dominik Włok z Gdańska. Jeszcze wtedy nie było wojny w Syrii, więc całą drogę przeszedł pieszo. I miał takie doświadczenie, wyszedł z Gdańska z 50 dolarami w kieszeni, doszedł do Jerozolimy mając te 50 dolarów, to znaczy w sumie dostawał właśnie od osób z zewnątrz, obcych, właśnie wsparcie takie finansowe. I ja w zasadzie potwierdzam to samo, w moim przypadku miało miejsce. Wyszedłem z jakąś określoną ilością pieniędzy i w zasadzie dochodząc sprawdzałem stan kieszeni, konta i tyle samo miałem, więc nic się nie zmieniło. Także no właśnie, to są takie małe znaki Bożej opatrzności, takiego właśnie opieki i właśnie każdy, kto chyba wyrusza, to prędzej czy później doświadcza tego.
A polecasz od razu na przykład pójść do Santiago, czy jakieś małe kroczki tutaj w Polsce?
To znaczy, myślę, że warto raz, chociaż jeśli ktoś w ogóle nie chodzi, to przejść właśnie taką pielgrzymkę chociażby tutaj do Częstochowy. A potem może faktycznie Santiago tyle jest dobrym z kolei takim celem, że po drodze jednak pojawia się więcej pielgrzymów, można jakoś mieć większe tutaj wsparcie ze strony innych, ale i też są te albergi, czyli miejsca, gdzie można przenocować. Praktycznie w każdej wiosce, w każdym miasteczku w Hiszpanii na trasie pielgrzymki są te miejsca. Także tak, jeśli ktoś w ogóle myślałby o jakichś takich dłuższych pielgrzymkach, to najpierw w Polsce, a potem właśnie Santiago. Myślę, że to jest dobry punkt startowy.
Jacku, a pielgrzymowanie raczej indywidualnie, samemu, czy w grupie, we wspólnocie?
I to ma swoje wady i zalety. To znaczy, na pewno pielgrzymowanie w grupie ma troszeczkę inny charakter, ale też ma ogromną wartość, bo to jest właśnie wspólnota, jest to wspólne doświadczenie drogi, jest to też jakoś tam przygotowane, są konferencje, więc na pewno warto doświadczyć takiej formy pielgrzymowania, ale też jeśli ktoś nie ma jakichś obaw i czuje, że jest w stanie tak pójść samemu, to też zachęca. To też ma swoją wartość. Właśnie to jest takie wtedy już zupełne zawierzenie się Panu Bogu i wtedy właśnie się doświadcza tych cudów tak szczególnie, no bo wtedy można tylko liczyć troszkę na siebie, a resztę to już tylko trzeba złożyć właśnie w zawierzeniu i trzeba zaufać Panu Bogu.
A miałeś takie momenty, gdy mówiłeś sam do siebie, a może zawrócę?
Nie, pamiętam tylko, że jak chyba pierwszego czy drugiego dnia zapisałem w tym swoim dzienniku pielgrzyma, że już przeszedłem 30 km albo 60 i spojrzałem, że to jest jedna setna całej drogi, 1%, to aż nie chciałem się wierzyć, że to jest możliwe, żeby dotrzeć do celu. Ale potem sukcesywnie się pojawiało coraz więcej tych wpisów, no i później już wiedziałem, że raczej chyba dojdę. A taki kryzys fizyczny to pojawił się stosunkowo późno, bo tak na 2 tygodnie przed Jerozolimą tak czułem już takie zmęczenie na tyle duże fizyczne, że jak się zatrzymywałem na stacji benzynowej gdzieś, żeby się napić, odpocząć chwilę, to potem tylko patrzyłem na zegarek i widziałem, że czas ucieka i że już najwyższy czas, żeby ruszyć, więc tak wewnętrznie musiałem się zmobilizować, żeby ruszyć dalej, ale wcześniej nie, wcześniej jakoś tak...
Było dużo siły.
Były siły właśnie, ale to też właśnie dzięki modlitwie rodziny, przyjaciół, to wszystko i waszej, to wszystko sprawiło, że no właśnie, że ta droga była możliwa, że te siły były, no i że dotarłem do celu.
Jacku, dziękuję Ci za Twoje świadectwo, za tą imponującą opowieść i takie poruszające serca historie. I wyruszajmy. Wyruszajmy ze swoich domów, ze swoich słabości, ze swoich obaw i zróbmy ten pierwszy krok.
I życzymy wszystkiego dobrego, jeżeli jeszcze masz jakieś plany pielgrzymu.
Dzięki serdeczne. Wszystkich zapraszam do pielgrzymowania. To jest niesamowita przygoda.
A my zapraszamy do nabycia książki.
Tak, szukajmy książki
pod tytułem Do Jerozolimy
w księgarniach i na stronie All for Peace. A my mamy jeszcze krótką informację z Akademickiego Koła Misjologicznego. Już 14 kwietnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym w Fairplayce startujemy o godzinie 19 z maratonem fitnessu, tenisa ziemnego, squasha i badmintona.
Bardzo serdecznie zapraszamy.
Odbędzie się wtedy akcja charytatywna na cele projektu Poznaj we Luli. W tym roku Karolina i Marysia wyjeżdżają na doświadczenie misyjne do sióstr Klarytynek do Weluli, aby tam pomóc fizjoterapeutycznie, a także poprzez usuwanie kamienia nazębnego i pomoc doraźną dla dzieci i młodzieży właśnie z tamtego ośrodka. Zapraszamy serdecznie, a więcej informacji na naszej stronie internetowej www.misja.info i na Facebooku AKM oraz Poznaj Weluli.
Audycję przygotowała
Ania Stachowiak
i Ania Tomiak. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Był to misyjny atlas świata.